Posiedzenie 38. sesji Rady Miasta Poznania. Przypominam, że sekretarzami tej sesji są panowie radni Mariusz Wiśniewski i Maciej Zawieja. Proszę panów o ewentualne wsparcie. Przypominam, że 2 tygodnie temu posiedzenie przerwaliśmy w punkcie 23 w trakcie omawiania punktu poświęconego projektowi uchwały 441/08 w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej. W tym czasie w związku z toczoną wtedy dyskusją odbyły się ponowne posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego poświęcone zagadnieniu poruszanemu w uchwale nr 441. Jednocześnie pan prezydent Mirosław Kruczyński przesłał do Biura Rady autopoprawki do projektu uchwały, do projektu tego 441 i do projektu numer 442. W związku z tym na stronach internetowych zostały opublikowane projekty uchwał o numerach 441A oraz 442A. Ten projekt będzie rozpatrywany jako punkt 24 i są to projekty, które jednolity tekst uwzględniający autopoprawki przekazane przez pana prezydenta. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, opiniując projekt uchwały nr 441 już z autopoprawkami pana prezydenta, zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała o tym projekcie opinię pozytywną, głosując 8 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się. Zapytam teraz, czy pan prezydent chciałby w kilku słowach jeszcze do tej sytuacji nowej odnieść się. Na ekranie państwo widzą listę zgłoszeń do dyskusji, która była w momencie przerwania sesji. Proszę ewentualnie odnieść się do tego, czy państwo w dalszym ciągu podtrzymują chęć zabrania głosu, czy rezygnują. A pana prezydenta proszę o wypowiedź.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja oczywiście, panie przewodniczący, odniosę się do tej kwestii, natomiast chciałbym zgłosić jeszcze jeden projekt uchwały dzisiaj do porządku obrad w temacie ograniczenia działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu pod względem rodzaju udzielanych świadczeń w zakresie dializowania. Wiem, że ta kwestia była dyskutowana i chciałbym państwa prosić o rozpatrzenie tego projektu uchwały jeszcze podczas trwania tej sesji. I to jest wniosek, który zgłaszam. Natomiast odnosząc się do...
Jeśli można, ja poproszę, że my rozstrzygniemy kwestię tego wniosku po zakończeniu tego punktu, natomiast teraz kontynuujmy.
Dobrze, oczywiście. Szanowni państwo, w trakcie czasu, jaki państwo dali nam na dyskusję, czyli w ciągu 2 tygodni, odbyło się wiele spotkań, gdzie ta kwestia była dyskutowana i przygotowałem po dyskusjach autopoprawkę do projektu uchwał. W zasadzie można powiedzieć, że ta autopoprawka jest zgodna z moimi wypowiedziami, które prezentowałem podczas sesji, aczkolwiek przyznaję, one budziły wątpliwość wśród wielu osób. W związku z tym postanowiłem możemy wykluczyć te wątpliwości w ten oto sposób, że autopoprawką chcę zapisać te kwestie w projekcie uchwał, jak one mają być realizowane. Dyskutowaliśmy na temat pewnych gwarancji dla pracowników i tutaj oczywistym jest, że chcemy, aby pracownicy, którzy mieliby przejść z MPK do Zarządu Transportu Miejskiego, nie stracili na tym przejściu. Czyli krótko mówiąc, chcemy, żeby przechodzili w trybie artykułu 23 prim Kodeksu Pracy. I dlatego w tym projekcie uchwały w paragrafie pierwszym zaproponowałem dodanie ustępu 3 i 4. Punkt 3 brzmiałby: z dniem 1 stycznia 2009 roku Zarząd Transportu Miejskiego przejmuje od MPK Poznań Spółka z o.o. zadania określone w paragrafie 4 punkt 3 statutu, o którym mowa w ustępie 2, realizowane dotychczas przez pion organizacji przewozów MPK Poznań Spółka z o.o. stanowiący wydzieloną i zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Punkt 4. Dla realizacji zadań określonych w ustępie 3 Zarząd Transportu Miejskiego z dniem 1 stycznia 2009 roku przejmuje w trybie artykułu 23 prim Kodeksu Pracy pracowników MPK Poznań Spółka z o.o. zatrudnionych w pionie organizacji przewozu, o którym mowa w ustępie 3. Zaś paragraf 2 otrzymałby brzmienie następujące i ta kwestia, którą teraz Państwu przedstawiam, ona dotyczy wydzielenia majątku, aby drugiego z wątku, który też w tej dyskusji był podnoszony, że pracownicy, którzy zajmują się tym majątkiem, musieliby przejść do Zarządu Transportu Miejskiego. My nie chcemy, ja mówiłem, że my nie chcemy, żeby pracownicy przechodzili i tutaj ten paragraf otrzymuje brzmienie tak, żeby było to jasne, przejrzyste, że to, że my nie chcemy, właśnie jest zapisane w projekcie uchwały, mianowicie, że właśnie punkt 1. Zarząd Transportu Miejskiego przejmuje w trwały zarząd mienie miasta Poznania w zakresie infrastruktury torowo-sieciowej, przystankowej, dworców i pętli autobusowych oraz tramwajowych i w ustępie, w punkcie 2, przepraszam, od dnia 1 stycznia 2009 MPK Poznań Spółka z o.o. w ramach wieloletniej umowy wykonawczej na usługi publiczne świadczone taborem tramwajowym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego będzie otrzymało infrastrukturę torowo-sieciową. Czyli krótko mówiąc, to jest ta gwarancja dla pracowników, tych, którzy zajmują się infrastrukturą, że to zadanie będzie w MPK i że oni pozostają w MPK, mają gwarantowaną pracę na okres realizacji umowy wykonawczej. To jest w zakresie uchwały o powołaniu Zarządu Transportu, natomiast także wnoszę autopoprawkę do uchwały, która modernizuje uchwałę z 21 marca 2000 roku. Tam chciałbym, żeby dotychczasowy paragraf 3 był oznaczony ustępem 1, bo tamta część już jest skonsumowana, ona się wydarzyła, ona już jest przeszła. Trudno wracać do sytuacji, która już jest wykonana. Dlatego, żeby nie było dwuznaczności, zapisuję to jako ustęp 1. Natomiast właśnie zadanie dla MPK, to nowe, które chcemy dać, chcę zapisać jako ustęp 2 w tym paragrafie. I ten ustęp 2 brzmiałby: celem działalności spółki będzie wykonywanie zadania własnego miasta dotyczące zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dodatkowo także w autopoprawce zmieniłem zapis uzasadnienia do tej uchwały i tak jak był zapis dotyczący, że będzie 5-letnia umowa, wykreślam to sformułowanie i wprowadzam, że będzie zapis o wieloletniej umowie wykonawczej. Oczywiście ciężar dowodzenia tego okresu jest zadaniem pana prezesa zarządu. Pan prezes przygotowuje, myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, można powiedzieć, okresu, mam nadzieję, że okresu wakacyjnego, ten dowód zostanie przez pana prezesa zrealizowany i wtedy oczywiście zgodnie z tym dowodem, jeśli on będzie prawdziwy, zawieramy tą umowę. Ja uważam, że ja zresztą sam sobie jestem w stanie wyobrazić, że ta umowa powinna być okresu dłuższego, ale jak powiedziałem, no, ciężar dowodzenia nie jest po stronie prezydenta, jest po stronie zarządu i oczekuję na to. Oczywiście z czym to jest związane? No, wyobrażam sobie, że MPK, które realizuje zadanie zakupu transportu nowych tramwajów, tak? My jako miasto nie bierzemy na siebie zakupu. Pełne finansowanie organizuje sobie MPK. Wiem, że ma przydzielone środki unijne, jest zadanie kluczowe w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, ale środki własne w ramach tego projektu musi zgromadzić, czyli około 50% oczywiście. To jest to minimum, jakie musi zgromadzić MPK. No i trudno tutaj sobie wyobrazić, że MPK, zresztą to byłoby nawet niewskazane, żeby obciążać tą umową spłatę w okresie pięcioletnim, prawda? To byłoby po prostu nawet niewskazane. Trzeba zawrzeć umowę i korzystać ze środków jak w najdłuższym okresie. I myślę, że tutaj pan prezes będzie potrafił to udokumentować. Drugi powód to jest też i taki, że MPK będzie zakupowało autobusy wtedy, kiedy będziemy przygotowywani już tak na moment organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. No i też będzie to kosztem oczywiście MPK. W związku z tym potrafię sobie wyobrazić, że istnieją realne podstawy do przedstawienia tego okresu w sposób bardzo racjonalny, że on będzie dłuższy niż 5 lat. Nawet sobie potrafię wyobrazić, że on będzie znacznie dłuższy niż 5 lat. I obecna praca przewozowa mogłaby być wtedy zlecona w takim okresie. Panie przewodniczący, to tyle moich słów dotyczących autopoprawki, którą zgłosiłem i przedstawiłem w materiałach i które przesłałem na pana ręce, tak aby mogły one dzisiaj być rozpatrywane. Także po przeanalizowaniu już projektów uchwał z tymi autopoprawkami przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Polityki Mieszkaniowej zwróciłem się z pismem do przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju właśnie także, aby ewentualnie przeanalizowano tą kwestię i komisja pozytywnie odpowiedziała na mój wniosek, spotkała się właśnie w dniu dzisiejszym i przedmiotem tej debaty także była ta sprawa. Było tak, jak właśnie pan przewodniczący już w swoim wystąpieniu powiedział, zostały one pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję i jeszcze raz wracam się z prośbą o przyjęcie tych uchwał, a z drugiej strony przepraszam, że państwo musicie dodatkowo poświęcać tyle czasu w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zapytam jeszcze, czy po tych posiedzeniach komisji, w imieniu tych komisji ktoś z państwa radnych chciałby? Pan radny Michał Grześ, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Proszę umieścić pana radnego na górze listy oczekujących. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Znaczy ja chciałem podziękować panu prezydentowi, że tym razem znalazł tyle czasu, żeby z komisją dokładnie omówić to zagadnienie. Spędziliśmy ponad 5 godzin na dwóch posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Tym, którzy na poprzedniej sesji wnosili pretensje o to, że gdzieś tam nie pojawiali się członkowie komisji na zespole do spraw MPK, no chciałbym powiedzieć, że najważniejsza w sprawach merytorycznych jest komisja powołana przez Radę Miasta i w zasadzie tam powinny te rzeczy być omawiane. Także dziękuję panu prezydentowi, dziękuję tym wszystkim radnym, którzy interesowali się i dziękuję za te autopoprawki, które spowodowały, że komisja praktycznie jednogłośnie poparła ten projekt uchwały. Także myślę, że to jest ważne, że można coś w Radzie Miasta zrobić, jeśli chce się pracować, jeśli jest ta wola z obu stron. Myślę, że można było pewnie przepchnąć ten projekt uchwały na ostatniej sesji siłowo, ale myślę, że lepiej jest, jeśli te uchwały przechodzą przy akceptacji wszystkich radnych, a myślę, że tak dzisiaj raczej będzie, przynajmniej przy zdecydowanej większości, ponieważ było widać na komisji, że przy merytorycznej dyskusji, wyjaśnieniu niektórych spraw, przy wprowadzeniu autopoprawek przez pana prezydenta można dojść do konsensusu i to jest, myślę, najważniejsze w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wznawiam zatem teraz dyskusję indywidualną. Pani radna Magdalena Pałuszek była zgłoszona, ale nie ma jej na sali. Rezygnuje. Pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę. Zrezygnował. Pan radny Antoni Szczuciński. Nieobecny.
Wypowiedziałbym się.
Proszę.
Dobrze, się zgłoszę jeszcze raz.
Pani radna Lidia Dudziak. Jeśli można, to zmienioną kolejność może tak być? Okej, okay, dziękuję. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja chciałam również wypowiedzieć się w tonie aż dziwne podziękowania, że ta sprawa się tak skończyła. Na samym początku, jak mieliśmy projekt uchwały, gdyby został przyjęty, tak jak powiedział pan przewodniczący Grześ, no to by, myślę, że byłby ogromny problem w Poznaniu. Nie brano wówczas pod uwagę w ogóle spraw pracowniczych. Dzięki tej dyskusji udało się doprowadzić do tego, że związki zawodowe spotkały się z panem prezydentem i uzgodniły, uważam, rzeczy o kapitalnym znaczeniu dla tych pracowników. Przypomnę tylko, że to ci ludzie właśnie zbudowali tą firmę, oni kilkadziesiąt lat w niej pracowali i zasłużyli na to, żeby w ten sposób z nimi rozmawiać. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Proszę państwa, przypadek tego projektu uchwały jest dokładnym dowodem na to, jak warto rozmawiać merytorycznie w komisjach. I nie jest tak, że można zbagatelizować dyskusję na komisji z różnych względów, bo potem to się odbija rykoszetem i tu mamy tego żywy przykład. Nasza dyskusja na naszej komisji była naprawdę merytoryczna i spowodowała to, że my dzisiaj jesteśmy spokojni, podejmując tą uchwałę, to jest po pierwsze, a po drugie, jako radni, myślę, będziemy mieli naprawdę duży wpływ na ten zakład i będziemy bacznie obserwować, co ten zakład robi, bo problem leży jeszcze w tym, kto będzie tym zakładem tak naprawdę kierował. Jeśli będą to fachowcy, to myślę, że zakład będzie miał sukcesy. Jeśli to nie będą fachowcy, tylko nie wiem, narzuceni może ludzie na stanowiska wysokie, to będziemy mieć kłopoty, ale my jako radni, obiecuję, będziemy się przyglądać i pilnować tego, co ten zakład robi, bo musimy mieć z tego sukces wszyscy, żeby nie było, żeśmy źle zrobili. Tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja chciałem w tej chwili w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ cały czas jest ta opinia, że Klub Prawa i Sprawiedliwości tej uchwały nie poprze. Oczywiście klub zmienił zdanie po przebiegu Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej. Autopoprawki przyjęte przez pana prezydenta Kruszyńskiego w wyniku tych dyskusji w pełni nas satysfakcjonują. W związku z tym Klub Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili może poprzeć ten projekt uchwały i ten projekt uchwały poprze. I w imieniu klubu dziękuję panu prezydentowi za chęć rozmawiania, wyjaśniania i przyjęcia tych autopoprawek, na których klubowi zależało. Teraz chciałbym w imieniu swoim złożyć pytanie, ponieważ w toku tej dyskusji no jedno pytanie nie zostało zadane, a akurat no męczą mnie te osoby. W związku z tym chciałbym się spytać, jak w tej strukturze pan prezydent widzi kontrolerów biletów? Bo chyba o nich albo zapomnieliśmy, albo nie rozmawialiśmy. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy kontrolerzy biletów MPK będą pracownikami MPK, czy będą pracownikami zarządu?
Dziękuję.
Zarządu, tak? Dziękuję. Ale też to porozumienie związkowe ich też obejmuje. Dziękuję.
Może nie było słychać, padła odpowiedź, że będą pracownikami zarządu. A teraz pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, tytułem podsumowania tej dyskusji. Otóż no, nie będę tutaj różnił się w poglądzie na przebieg samej dyskusji od moich przedmówców. Chciałbym także podziękować tutaj przede wszystkim także panu przewodniczącemu i największemu klubowi w Radzie, Platformie Obywatelskiej. To, co się stało, pokazuje, że warto dyskutować, warto debatować nad przedstawionymi propozycjami, a nie przyjmować te propozycje bez głębszej refleksji. Wątpliwości, które zgłosił nasz klub na poprzedniej sesji, okazały się słuszne. Pan prezydent w autopoprawce wiele z tych wątpliwości czy naszych sugestii podzielił, dzięki czemu znalazły się pewne gwarancje i dodatkowe zapisy w uchwale o powołaniu Zarządu Transportu Miejskiego. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że te poprawki nie są tylko i wyłącznie gwarancjami dla pracowników spółki. W sposób kapitalny wzmocniliśmy dzięki tym poprawkom samo MPK. Spowodowaliśmy, że MPK będzie miało kolejnych kilka, może kilkanaście lat na to, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku i być może, mam przynajmniej taką nadzieję, że w przyszłości uchroni to, czy pozwoli uchronić MPK przed losem, który spotkał MPGM i przed utratą takiej pozycji w tej dziedzinie usług komunalnych, właśnie jak stało się to udziałem MPGM-u. Szanowni Państwo, radni naszego klubu nie kierują się przy podejmowaniu decyzji ani zaufaniem, ani wiarę w rzetelność przygotowania projektów. Można, parafrazując powiedzenie Kartezjusza, powiedzieć myślimy, więc wątpimy. a wątpliwości w czasie dyskusji nad tym projektem było bardzo dużo. Ja przypomnę, że sam projekt został realizowany, czy został prezentowany w dużym pośpiechu, bez dyskusji na komisjach merytorycznych, bez konsultacji z związkami zawodowymi. Przypomnę, że argumentacja, która została wskazana jako kluczowa w tej dyskusji, no nie wytrzymała jakby ognia krytyki czy dyskusji. Otóż wskazywano, iż przypomnę tylko kilka takich najważniejszych argumentów, iż uregulowania unijne zobowiązują nas do rozdzielenia zarządzania infrastrukturą komunikacyjną od funkcji świadczenia usług przewozu. Dziś już wszyscy wiemy, że żadne przepisy nas do tego nie zobowiązują. Przekonywano nas, że jednostka budżetowa, co ważne, będzie efektywniejsza, kreatywniejsza i będzie transparentniej wydawała pieniądze publiczne. No, z tym argumentem nie będę polemizował, chociażby ze względu na szacunek do osób prezentujących projekt tejże uchwały. I co najważniejsze dla nas, dla naszego klubu, przekonywano nas, że powołanie dodatkowego podmiotu administracyjnego, dodatkowej jednostki budżetowej spowoduje oszczędności, a nie zwiększy koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej. I to jest dla nas w tej sytuacji najistotniejsze. Przyznam szczerze, że do chwili dyskusji merytorycznej na komisjach nie byłem w stanie wypowiedzieć się na temat, czy nie byłem przekonany na temat tego, czy założony cel strategiczny tego projektu, a więc rozdzielenie funkcji przewoźnika od organizatora komunikacji, jest słuszne. Po argumentacji wyczerpującej przedstawionej przez pana prezydenta Kruszyńskiego, przez specjalistów, między innymi przez inżyniera Babiaka, mogę powiedzieć, że dałem się do tego przekonać. Niemniej jednak pozostaje cały czas pytanie, które stawialiśmy na komisjach i które niestety, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi, mianowicie na konkretną analizę finansową tego przedsięwzięcia. Dobry menadżer, gdy przygotowuje biznesplan, wskazuje cel strategiczny, wskazuje na środki, na warianty realizacji tego biznesplanu, wskazując te i wybierając najlepszy wariant, dokonuje analizy SWOT, a więc wskazuje na szanse, na zagrożenia. W tym przypadku tak na dobrą sprawę słyszeliśmy o samych szansach i zaletach projektu. Nie dyskutowało się o żadnych zagrożeniach. Do chwili obecnej nasz klub nie dowiedział się, jaki majątek, jakiej wartości przejmie spółka majątkowa i docelowo ZTM, jaki będzie koszt amortyzacji, a więc koszt tego odtworzenia majątku, czy jakie środki w przyszłych budżetach będziemy musieli na ten cel zarezerwować. Nie dowiedzieliśmy się, jak będzie docelowo wyglądał model finansowania komunikacji w mieście, a więc dotacja na jakim poziomie będzie, czy te zmiany będą miały wpływ na ceny biletów w mieście. Pozostaje wiele kwestii, które no, nie pozwalają nam, naszemu klubowi, w sposób zdecydowany tego projektu poprzeć, z tego prostego względu, że nie usłyszeliśmy do dnia dzisiejszego szczegółów finansowych i tej analizy finansowej, także pod względem podatkowym, bo poza lakonicznym stwierdzeniem, że miasto na całym projekcie zyskuje 9 milionów z tytułu podatku VAT, nie przedstawiono nam żadnych konkretnych obliczeń. Mając to na względzie, zgadzając się ze celem strategicznym samego projektu, mając jednak wątpliwości związane z tym, czy realizacja tego projektu nie wpłynie na podwyższenie cen biletów, nasz klub wstrzyma się od głosu przy tym głosowaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Wojciech Majszycki. Bardzo proszę.
Ze względu na to, że ostatnie wypowiedzi, chociaż indywidualne, miały charakter polityczny, ja chciałem w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej podkreślić, że braliśmy bardzo aktywny udział w pracach tych komisji, które zajmowały się tym projektem, zarówno w Komisji Gospodarki Komunalnej, jak i Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego, jak również w zespole do spraw MPK, gdzie ten temat był bardzo gruntownie omawiany, i podtrzymujemy swoje pozytywne stanowisko wobec tego projektu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 441A wraz z autopoprawkami, oczywiście przedstawionymi przez pana prezydenta Kruszyńskiego. Proszę państwa o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 23 porządku obrad. A teraz zgodnie z zapowiedzią chciałbym zaproponować Państwu, żeby przegłosować wniosek Pana Prezydenta Kruszyńskiego o rozszerzenie porządku obrad. Jest to wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu pod względem rodzaju udzielanych świadczeń w zakresie dializoterapii. Chciałbym Państwu zaproponować, żeby ten punkt zrealizować jako punkt 24a. Czy w sprawie tego punktu ktoś chciałby, tej zmiany porządku, chciałby ktoś zabrać głos? Pan Przewodniczący Komisji Zdrowia Michał Tomczak. Bardzo proszę, Panie Radny.
Dziękuję. Bardzo proszę Państwa o wyrażenie zgody i głosowanie i zagłosowanie za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad oraz za poparciem samego projektu uchwały. Komisja merytoryczna, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia co prawda tego projektu nie opiniowała, ale to ze względu po prostu na brak czasu na ostatnim posiedzeniu. Natomiast projekt uchwały jest czystą formalnością. Ja przypomnę Państwu, że od 1 lipca w siedzibie Poznańskiego Specjalistycznego Ośrodka Usług Medycznych przy Alei Niepodległości funkcjonować będzie stacja dializ prowadzona przez firmę Fresenius i w związku z powyższym jest to tylko i wyłącznie formalność od 1 lipca i tak w ramach posumu stacja dializ funkcjonować nie będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To był głos wspierający czy głos przeciw? Rozumiem, że któryś z panów radnych, tak? Pan radny Szynkowski. Nie, pan radny Napieraj w takim razie. Dobrze.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, nie traktuję tego głosu jako głos przeciw, ale rozumiem, że taka jest jedyne wyjście formalne w tej sytuacji.
Z tego powodu, że w tej chwili nie chcę dyskutować o projekcie uchwały, tylko podjąć decyzję, czy go wprowadzamy, czy nie. Jeśli wprowadzimy, to będziemy dyskutować.
Okej. Okay. Tylko tak na przyszłość może warto było wcześniej radnych zaznajomić z projektami uchwał, które mamy wprowadzać do porządku obrad, ponieważ no, nikt nie zna tego projektu uchwały. Oczywiście możemy go wprowadzić z tym, że no, będziemy dyskutować o czymś, co naprawdę nie mamy pojęcia.
Jak pan radny pewnie widział przed chwileczką, ja przed chwilą sam dostałem go do ręki i właśnie poprosiłem o to, żeby umieścić go w internecie. Mam wrażenie, że w ciągu kilku minut Państwo go otrzymają. Jeśli to mogło być pomocne, to ja zaproponuję, żeby ten punkt rozpatrywać jako punkt 27, a jako ostatni w takim razie. Czyli będę proponował, żeby to był punkt 27a, ostatni merytoryczny punkt dzisiejszej sesji, żeby Państwo zdążyli to przeczytać. Mam nadzieję, że w ciągu kilku minut on się znajdzie na stronie internetowej, tak żeby wszyscy mogli przeczytać ten projekt. W takim razie proponuję, żebyśmy przegłosowali wniosek o zmianę porządku obrad, polegający na wprowadzeniu projektu uchwały, o którym przed chwileczką była mowa, jako punktu 27a. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za zmianą porządku obrad, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Jeszcze Pan Radny. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się, 6 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uzupełniła porządek obrad o punkt 27a. A w tej chwili przystępujemy do realizacji punktu 24 projektu uchwały PU 442 w sprawie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji Zakładu Budżetowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Jak już mówiłem na początku, również do tego projektu została przygotowana autopoprawka. Pan prezydent tą autopoprawkę już nawet omówił w swoim wystąpieniu. W związku z tym jednolity tekst uwzględniający tę autopoprawkę ma numer 442A i znajduje się, jest dostępny dla Państwa na stronie internetowej. Poproszę teraz Pana Prezydenta o przedstawienie tego projektu uchwały. Bardzo proszę.
Projekt uchwały 442A dotyczy zmiany uchwały, która była podjęta 21 marca 2000 roku. I ta zmiana jest nam potrzebna po to, aby właściwie można było powiedzieć bezprzetargowo zlecić zadanie, realizację zadania operatorowi wewnętrznemu. Ja już mówię w tej nomenklaturze z rozporządzenia 13/70/2007 roku Unii Europejskiej, zlecić bezprzetargowo realizację tych zadań. Dopisujemy, w autopoprawce oczywiście to zmodernizowałem, do paragrafu trzeciego dotychczasowe brzmienie jest ustępem pierwszym, a punkt drugi dopisujemy, który jest o następującej treści. Celem działalności spółki będzie wykonywanie zadania własnego miasta dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. I oczywiście w uzasadnieniu, tak jak już wcześniej powiedziałem, wykreślam ten okres pięcioletni, mówimy o umowie wieloletniej i po udokumentowaniu przez pana prezesa konieczności takiego, a nie innego okresu, taką umowę wtedy byśmy zawarli. Ale niezbędne to jest, aby w tej uchwale powołującej spółkę wpisać ten zakres zadania własnego, bo to jest kluczem do możliwości podpisania stosownych dokumentów na realizację zadania własnego. Przyznam szczerze, tak naprawdę od dnia 1 lipca tego roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Natomiast Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, wydała opinię również pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby zabrać głos? Uzupełnić opinię? Nie ma zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 442/08 w wersji A. Kto z Państwa radnych, czyli wraz z autopoprawką prezydenta, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 24.
Gdzie to jest porządek obrad?
Przystępujemy do lekcji punktu 25. Jest to projekt uchwały nr 434/08 w sprawie uznania skargi lokatorów mieszkań przy Placu Wielkopolskim 4 na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. Ten projekt był przygotowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i przedstawi go pan przewodniczący Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zleciliście Państwo 5 kontroli Komisji Gospodarki Komunalnej. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ komisja robiła to pierwszy raz, jestem przerażony biurokracją, która jest związana z tą kontrolą, stąd niestety to trochę dłużej trwa, ponieważ stwierdzić można szybciej, czy tutaj jest wina prezydenta, czy nie. Natomiast biurokracja jest straszna. Wszystkie protokoły, uchwały i tak dalej, ale w tej chwili mamy 2 skargi już rozpatrzone. Trzecia jest w toku opracowywania i pozostały jeszcze 2 skargi. Projekt uchwały 434/08 dotyczy uznania skargi lokatorów mieszkań przy Placu Wielkopolskim 4 na prezydenta miasta Poznania i tutaj komisja po wnikliwym zbadaniu sprawy stwierdziła, że skarga jest bezzasadna, ponieważ sprzedaż mieszkań odbywała się do 90 roku na zasadach jeszcze innych niż po 90. Po 90 roku nie zostało sprzedane mieszkanie, a więc po 90 roku, czyli w tej chwili odrodzonego samorządu. Stąd komisja przyznała rację, że sprzedaż jest nadal niemożliwa z racji tego, że toczy się postępowanie zwrotowe i to już nie w ramach miasta, czy nie przed poznańskimi sądami, a przed ministrem i tutaj niestety prezydent miasta nie może być winny temu, że organy rządowe nie mogą się zdecydować, niestety, tak, prezydent nie jest winny temu, że organy rządowe nie mogą się zdecydować, kto jest właścicielem tego budynku. Stąd tutaj komisja proponuje uznać skargę za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej przygotowała ten projekt, w związku z tym treść jest jednocześnie opinią komisji. Inne komisje tego projektu nie opiniowały. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby wypowiedzieć się w imieniu klubów radnych? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Wobec braku zgłoszeń, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, a wobec braku poprawek możemy przystąpić w drugim czytaniu od razu do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt 434 w sprawie uznania skargi lokatorów mieszkań przy Placu Wielkopolskim 4 na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Proszę zaznaczyć, że pan Przemysław Foligowski w trakcie tego głosowania był obecny na sali. Rada uchwałę podjęła. Chciałbym Państwa jednocześnie poinformować, że projekt uchwały, który wprowadziliśmy jako punkt 27a, znajduje się już na stronie internetowej. Jest opatrzony numerem 481. W tym zestawieniu dotyczącym porządku dzisiejszej sesji jest on chyba jako ostatni projekt wymieniony, także tam można się z nim już w tej chwili zapoznawać. Przystępujemy do realizacji punktu 26. Jest to projekt uchwały 435/08 w sprawie uznania skargi lokatorów mieszkań przy Placu Wielkopolskim 1A na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. I ponownie proszę pana przewodniczącego Michała Grzesia o przedstawienie projektu uchwały.
W tym projekcie jest podobna sytuacja jak w poprzednim. Mieszkańcy skarżyli się, że kiedyś ta sprzedaż nastąpiła, a oni nie mogą mieszkania kupić. Otóż sprzedaż mieszkań nastąpiła w okresie od 1976 roku do 1990 na podstawie decyzji jednostek, które w ówczesnym czasie zajmowały się sprzedażą nieruchomości komunalnych. Po 90 roku sprzedaży mieszkań nie było. a od 1999 roku trwa przed ministrem infrastruktury z wniosku następców prawnych byłych właścicieli postępowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1953 roku. W związku z tym rzeczywiście prezydent miasta nie ma możliwości sprzedaży mieszkań i komisja również tę skargę uważa za bezzasadną. Także proszę Państwa o przyjęcie projektu uchwały uznającą skargę mieszkańców przy Placu Wielkopolskim 1, a na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Podobnie jak poprzednia jest skarga, jest to efekt pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i taka jest też opinia komisji. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby wypowiedzieć się? Czy jakąś opinię chciałby Pan Prezydent w sprawie projektu uchwały wyrazić? Nie. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Zamykam pierwsze czytanie, i otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości, bo nie mamy żadnych poprawek przedstawionych przez Państwa radnych, a zatem głosujemy projekt 435, łamane na 08 w sprawie uznania skargi lokatorów mieszkań przy Placu Wielkopolskim 1A na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 26 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 27. Jest to projekt uchwały 437. Łamane na 08 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Jerzego Wolniewicza, pana Jana Wolniewicza, pani Różany Tomkowiak złożonej przez pełnomocnika radcę prawnego Piotra Izydorka na prezydenta miasta Poznania. Ten projekt przedstawię, ponieważ jest to projekt własny Rady Miasta. Mianowicie pan radca prawny Piotr Izydorek w imieniu swoich mandantów złożył wniosek o wydanie zaświadczenia w przedmiocie wykonania w stosunku do byłych właścicieli gruntu prawa pierwokupu nieruchomości objętych postępowaniem. I to działo się 10 marca tego roku. Następnie pismem z dnia 1 kwietnia złożył do wojewody wielkopolskiego skargę na bezczynność organu, czyli prezydenta miasta Poznania, polegającą na przewlekłym i biurokratycznym załatwianiu spraw związanych z wydaniem przedmiotowego zaświadczenia. Wojewoda przekazał tę skargę według właściwości do zbadania przez Radę Miasta Poznania. W uzupełnieniu korespondencji radca prawny przesłał wojewodzie 18 kwietnia odpowiedź Urzędu Miasta Poznania w sprawie wydania przedmiotowego zaświadczenia datowaną na dzień 11 kwietnia, czyli po miesiącu od złożenia pisma. W międzyczasie myśmy wnosili jeszcze do radcy prawnego o uzupełnienie akt sprawy, o rozmaite dokumenty, które były niezbędne, żeby to dalej móc przeprowadzić. I pan radca Piotr Izdorek przesłał wnioskowane pełnomocnictwa i podtrzymał stanowisko, iż przedmiotowa skarga obejmuje bezczynność organu w rozumieniu artykułu 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwagi na brak zachowania ustawowych terminów, nienależyte wykonywanie zadań przez organ rozpoznający wniosek, a nadto przewlekłe załatwianie sprawy. W przebiegu sprawy wydaje się, że to wszystko znajduje potwierdzenie. W dniu wczorajszym otrzymałem również pismo od pana prezydenta z wyjaśnieniami, które już zresztą przekazałem do komisji rewizyjnej, żeby ta sprawa mogła być szybko rozstrzygnięta i wydaje się mi, że może być szybko rozstrzygnięta, bo jest dosyć oczywista, choć nie chcę w tej chwili jakby wpływać na opinię komisji rewizyjnej. Te wszystkie przesłanki, jak i podtrzymanie stanowiska przez radcę prawnego wskazują na to, że ta skarga powinna zostać przez Radę Miasta rozstrzygnięta, a komisja rewizyjna chciałbym, żeby zbadała sprawę i przygotowała opinię w tej sprawie w możliwie krótkim czasie. Zatem proszę Radę o podjęcie tej uchwały. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu własnym? Czy Pan Prezydent jakieś uwagi wnosi do projektu uchwały? Pan Prezydent nie wnosi, nikt nie chce zabrać głosu, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zatem zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji z poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt 437, łamane na 08 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi na Prezydenta Miasta Poznania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 27. Przystępujemy do realizacji punktu 27a, czyli projekt uchwały 481 łamane na 08. Projekt przedstawi Pani Dyrektor Elżbieta Dybowska. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych zlokalizowanego przy Alei Solidarności. Ograniczenie to dotyczy działalności oddziału dializoterapii. W związku z faktem, iż w ubiegłym roku dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na outsourcing usług świadczonych w tym zakresie dotychczas przez ośrodek, Rada Społeczna Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego wyraziła pozytywną opinię w tym względzie. Również pozytywną opinię w październiku ubiegłego roku, w listopadzie ubiegłego roku wyraziła w tym względzie Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania. Na tej podstawie Prezydent Miasta Poznania swoim zarządzeniem z grudnia 2007 roku wyraził zgodę na zbycie wyposażenia oraz wynajem przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez oddział dializoterapii i określił zasady udostępnienia oraz warunki udostępnienia majątku. W wyniku tegoż dyrektor podjął działania związane z przetargiem i wyłonił spółkę, której zamierza przekazać zadania w tym zakresie. Jest również zgoda Narodowego Funduszu, który wyrazi zgodę na przekazanie kontraktu dotychczas wykonywanego przez POSUM. Podjęcie tej uchwały przez Wysoką Radę jest niezbędne w związku z tym, iż trzeba dokonać zmian w zapisach rejestrowych. Rejestr ten prowadzi Wojewoda Wielkopolski. Zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej podjęcie uchwały o ograniczeniu działalności w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym jest niezbędne. Chciałabym również poinformować Wysoką Radę, iż zgodnie z ustawą przywoływaną wojewoda opiniuje projekt tej uchwały. Wojewoda Wielkopolski wydał w ubiegłym tygodniu pozytywną opinię w tym zakresie. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję bardzo. Ten projekt powinien być skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, ale ponieważ dzisiaj był dostarczony, więc komisja się nim nie zajmowała, ale już pewne uwagi w sprawie tego projektu Pan Przewodniczący Komisji mówił, gdy zmienialiśmy porządek dzisiejszej sesji. Zapytam, czy jeszcze jakieś uzupełnienie Pan Przewodniczący chciałby dodać? Nie widzę. Czy w takim razie Państwo Radni chcieliby zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Pan Radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w imieniu klubu uwaga znowu, że nadal nie ma projektu uchwały dostępnego w internecie. No, ja usłyszałem w trakcie wypowiedzi, o co w tej uchwale chodzi. No niemniej jednak myślę, że dobrze by było, żeby radni w trakcie głosowania, czy krótko przed głosowaniem.
Według mojej wiedzy ten projekt jest w internecie, w zakładce dotyczącej dzisiejszej sesji. Taką informację
ja nie mam przy sobie komputera przed sobą, więc przyznaję, natomiast otrzymuję sygnały, tak, na temat obecności bądź nie tej uchwały. Więc nie wiem, może ktoś by stwierdził jednoznacznie, czy jest, czy nie ma.
Jest projekt w internecie.
Jest projekt w internecie. Bardzo, bardzo dziękuję w takim razie. Proszę, żeby na przyszłość trochę wcześniej je zamieszczać.
Przypuszczam, że jeśli pan Mariusz Wiśniewski ma na swoim ekranie, to wszyscy inni na swoich ekranach też powinni mieć. Czy można ten projekt wyświetlić na ekranie? Czy można to zrobić? No jest w internetowym asystencie. Czy to wystarczy? Na dyskietce jest. Pan Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ta uchwała znajduje się w zakładce Moje materiały i następnie zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Miasta, czy na zaproszenie na sesję Rady Miasta Poznania w dniu 10 czerwca 2008 z materiałami. Taki jest nagłówek. I tam po kliknięciu...
Chyba na końcu.
Na samym końcu, dokładnie na samym końcu znajduje się właśnie ten projekt uchwały. Dziękuję.
Myślę, że zaraz zostanie wyświetlony też na ekranie dużym. Zresztą, żeby Państwu pomóc, ja mogę przeczytać. Nie będę czytał podstawy prawnej, ale zasadniczy projekt jest zawarty w paragrafie pierwszym. Punkt pierwszy brzmi: dokonuje się ograniczenia działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu pod względem rodzaju udzielanych świadczeń w zakresie dializoterapii. Punkt drugi. Świadczenia wynikające z ograniczeń, o których mowa w ustępie pierwszym, przejmuje podmiot zewnętrzny świadczący usługi zdrowotne, który zobowiązał się do dalszego nieprzerwanego udzielania tych świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. Paragraf drugi. Zakończenie dotychczasowej działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w zakresie dializoterapii prowadzonej przez Zakład Całodobowej Ambulatoryjnej Dializy, po drugie Zakład Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej, po trzecie Oddział Nefrologiczny, po czwarte Poradnię Nefrologiczną nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały. To są zasadnicze elementy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli Państwo uznają, że chcą się z tym szczegółowiej zapoznać, ja jestem gotów ogłosić 10 minut przerwy. Czy jest taki wniosek? Nie widzę takich wniosków, w związku z tym myślę, że możemy wrócić do dyskusji. Zgłasza się pan radny Michał Grześ, ale ja nie widzę ekranu z debatą. Jeśli mógłbym poprosić na swoim monitorze o ten ekran debaty. Pan radny Szymon Szynkowski jako pierwszy. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Przyłączając się do tego apelu, żeby na przyszłość jednak była stosowana pewna zasada, że rada nie jest maszynką do głosowania, chociaż czasami rzeczywiście takie wrażenie możemy odnieść projektów prezydenckich, ale jednak radni czasami mają taki pomysł, że chcą się zapoznać z projektem uchwały, no to biorąc pod uwagę, że taka ewentualność może wystąpić, to warto, żeby te projekty uchwał były dostępne przed głosowaniem. Dziwię się, że na przykład też prawnicy Urzędu Miasta wtedy, kiedy był na zeszłej sesji problem z numeracją i trybem głosowania, to aktywnie zabierali głos, jak powinno co być głosowane, a nikt nie zabiera głosu wtedy, kiedy radni nie mają dostępu do projektów uchwał i to wtedy jest wszystko w porządku. No dziwne to, ale dobrze, skończmy jakby ten wątek. Moje pytanie dotyczy zapisu w paragrafie pierwszym tego projektu uchwały. Co znaczy zapis bez istotnego ograniczenia ich dostępności? Bo to bez istotnego ograniczenia to jest co innego niż bez ograniczenia. Na czym ma polegać co to słowo istotne tutaj wnosi w tej uchwale?
Za chwileczkę pozwolę na oddzielenie odpowiedzi, natomiast chciałbym powiedzieć, żebyśmy miarkowali słowa. Jednak prawnicy miejscy nigdy nie zabierają głosu na sesji sami z siebie, tylko odpowiadają na zadane pytania. Na poprzedniej sesji odpowiadali na pytania związane z ową numeracją, natomiast dzisiaj o tryb wprowadzenia projektu uchwały nikt prawników nie zapytał, w związku z tym nie zabierali głosu. Gdyby pan radny zapytał, co o tym sądzą prawnicy, pewnie by udzielili odpowiedzi. To po pierwsze, a po drugie, nie ja jestem, rozumiem, adresatem tego, że projekt trafił dosyć późno, natomiast proszę, przypominam, że w związku z tym, że trafił późno, został umieszczony na stronie internetowej i niektórzy radni go znaleźli, jak również możliwie najpóźniej umieściłem ten punkt w porządku obrad, żeby ci, którzy go znajdą, mogli się z tym zapoznać. Pan radny Michał Grześ.
Ja bym chciał się zapytać tak, jak to finansowo ma się, czy miasto na tym straci, nie straci, zarobi, czy finansowo będzie bez zmian? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie dwoma zdaniami, dlaczego to robimy? Bo ja nie bardzo zrozumiałem z tego uzasadnienia, dlaczego to robimy. Także króciutko, dlaczego i jak to się ma finansowo?
Może teraz poproszę panią dyrektor o odpowiedź na te trzy pytania i będziemy starali się grupować, dobrze? Bardzo proszę, pani dyrektor.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, pojęcie dostępności to jest wykonywanie świadczeń w dotychczasowej lokalizacji, w czasie, w jakim dotychczas były wykonywane, jak również na zasadach obowiązujących, jak chodzi o zasady dotyczące przyjęć, trybu kierowania i tym podobnych sytuacji. Natomiast istotne ograniczenie jest pojęciem zaczerpniętym z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i tak to ustawodawca określił. My przywołaliśmy ten zapis dosłownie tak, jak jest zapisany w ustawie. Jeśli chodzi o zyski, jakie z tego tytułu będzie miało miasto. Ośrodek dializoterapii wymagał ogromnego dofinansowania, jak chodzi o wyposażenie, sprzęt, który jest użytkowany od roku 90, wymagał ogromnych nakładów. Podmiot zewnętrzny, który został wyłoniony w przetargu, pokryje koszty czynszu, jak również przekaże na rzecz Poznańskiego Ośrodka należność z tytułu przejęcia kontraktu w kwocie 3 050 000 zł, co pozwoli właśnie na doposażenie w nową aparaturę tegoż ośrodka. Natomiast stawka czynszu brutto za 1 metr kwadratowy powierzchnia ta to 856 metrów kwadratowych, wynosi 63,56 zł, co w skali miesiąca daje kwotę 54 430 złotych, w skali roku 648 tysięcy złotych. Również w wyniku przetargu ustalono, iż pracownicy zatrudnieni dotychczas na tym oddziale będą przejęci w trybie artykułu 23 prim. Poza tym zgoda, jaką wyraził pan prezydent na wynajęcie, ta zgoda została wyrażona na okres do 10 lat.
To były wszystkie pytania z tej grupy, rozumiem. Teraz pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, dwa pytania w zasadzie. Po pierwsze, czy w kwestii tej uchwały wypowiedziała się Rada Społeczna Posumu? A po drugie, czy był on konsultowany? Ja wiem, że nie ma takiego wymogu, ale zwyczaj. Czy był on konsultowany z Izbą Lekarską?
Mogę uciec?
Bardzo proszę.
Tak jak w uzasadnieniu podawałam, Rada Społeczna Posumu wypowiedziała się w tej sprawie uchwałą z dnia 29 października 2007 roku, zanim dyrektor wystąpił z wnioskiem do prezydenta. Nie umiem, zwyczajowo w posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą przedstawiciele samorządów zawodowych. Nie umiem odpowiedzieć w tym momencie, na ile podczas tego posiedzenia brali udział. Oddzielnie z Radą Okręgową, z Okręgową Radą Lekarską tych konsultacji nie przeprowadzaliśmy.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, pani dyrektor, ja chciałam zapytać, ilu pracowników zostanie przejętych, czy przejdzie na podstawie artykułu 23 prim do nowej jednostki i czy to jest gdzieś zapisane w sensie jakiegoś dokumentu, nie wiem, porozumienia ze związkami zawodowymi, czy jest jakaś opinia związków na ten temat?
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Przedstawiciele związków zawodowych również uczestniczą w posiedzeniach Rady Społecznej. Wszyscy pracownicy, którzy aktualnie są zatrudnieni w oddziale dializ, wyrazili gotowość przejścia do pracy. Były problemy z dwoma osobami, ale wyjaśnienia z 20 czerwca, jakie przekazał dyrektor, wskazują na to, iż ta sytuacja też zostanie rozwiązana. Pozytywnie.
Tak? A niech pani radna mnie nie pyta, bo czy można prosić o powtórzenie, bo pani radna nie słyszała.
Proszę się, teraz pan Szynkowski, proszę się zgłosić, teraz pan radny Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Moje pytanie w takim razie, skoro tak naprawdę nie ma być ograniczona dostępność, warunki udzielania tychże usług oraz jakość tych usług, to pytanie, czy słowo istotne, to znaczy, czy nie można by z zapisu zmienić na bez ograniczenia ich dostępności, no nie powinno być to tutaj zlikwidowane. No to słowo istotne w tej sytuacji jest kompletnie niepotrzebne. Argument, że coś jest wyrażeniem ustawowym, nie jest dla mnie argumentem, który jednoznacznie powinien rozstrzygać na rzecz takiego zapisu uchwały, ponieważ no, w ustawie różne rzeczy się pisze, w uchwałach można pisać rzeczy, które niekoniecznie muszą się znajdować w ustawie akurat od razu. To jest rzecz pierwsza. Także proponuję, bo wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia z tego, co mówi pani dyrektor, a może mieć znaczenie, jeżeli się będzie rozszerzająco interpretować ten zapis w tej formie, w której on jest zaproponowany, żeby wykreślić słowo istotnego z paragrafu pierwszego. Druga sprawa, chciałem się dowiedzieć, jaki to podmiot zobowiązał się do dalszego nieprzerwanego udzielania tych świadczeń, a więc jaki to podmiot będzie upoważniony do przejęcia tej części działalności na podstawie tej uchwały.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Ja oczywiście nie widzę problemu z wykreśleniem tego słowa, jeśli taka będzie wola Rady. Tak jak powiedział w swojej wypowiedzi pan radny Michał Tomczak, tą spółką, która została wybrana w drodze przetargu, jest firma Fresenius.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Pan radny Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Panie dyrektor, chciałem zapytać, ile podmiotów wystąpiło w przetargu dotyczącego przejęcia tej działalności w ramach outsourcingu?
O ile mi wiadomo, dwa, ale nie chciałabym wprowadzać w błąd, dlatego że pierwszy przetarg był unieważniony. Nie pamiętam w tej chwili, ile podmiotów w drugim podejściu.
Dziękuję ale bardzo. Mogę... Jeszcze? Tak, proszę.
Tak, no bo ja myślę, że to jest jednak istotna sprawa, czy rzeczywiście były co najmniej te dwa podmioty i dlaczego został unieważniony pierwszy przetarg, jaka była przyczyna tego i jakie warunki postawiono tym, którzy do przetargu przystępowali.
Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące przeprowadzanego przetargu, to te kwestie dyrektor konsultował z Biurem Nadzoru Właścicielskiego, w którego kompetencji są te zagadnienia. Także Wydział Zdrowia jako bezpośrednio w tym nie uczestniczył. Ja tylko mogę przekazać te informacje, które już po rozstrzygnięciu otrzymaliśmy.
Dziękuję. Czy jeszcze pan radny chciałby coś powiedzieć?
Chciałbym powiedzieć, że mimo wszystko tego typu informacje na zapytania powinny być udzielane i przed podjęciem decyzji myślę, że dobrze, gdybyśmy mieli tę świadomość. Mówienie, że to podjął pan dyrektor, no jest odsuwaniem po prostu odpowiedzi. Czy rzeczywiście tak było, czy nie, nie wiemy w tej chwili, bo pani dyrektor sama nie jest w stanie powiedzieć, ile podmiotów występowało. Ja myślę, że jeżeli pan przewodniczący byłby łaskaw, to może pan dyrektor ośrodka byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
A czy pan dyrektor jest na sali?
A jeżeli pana dyrektora nie ma na sali, to jest to myślę, że pewne delikatnie mówiąc niedopatrzenie albo brak szacunku dla instytucji, w której tutaj jesteśmy. Jest to rzecz istotna dla posumu i wydaje mi się, że pan dyrektor powinien w tej sytuacji tutaj być.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Szanowni Państwo, coraz więcej pytań i coraz więcej, że tak powiem, no, niedopowiedzeń jest związanych z tym projektem. Pan prezydent, jak rozumiem, nie traktuje tego projektu jako koniecznego do podjęcia w dniu dzisiejszym. W związku z tym ja chciałem złożyć formalny wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, ponieważ uważam, że nie ma ani dyrektora posumu, co zauważył pan radny Chudobiecki. Projekt uchwały został przedstawiony 10 minut temu radnym. Nie mamy odpowiedzi na kilka istotnych pytań, co dotyczących przetargu. Ja na przykład też chciałbym się dowiedzieć, jakie doświadczenie ma ta firma, która wygrała ten przetarg i jakie są przesłanki przemawiające za tym, że ona powinna tą działalność przejąć. Także składam formalny wniosek, panie przewodniczący, o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.
Dziękuję bardzo. Będziemy musieli za chwilę przegłosować wniosek formalny o zdjęcie porządku obrad. Był głos za. Czy jest głos przeciw? Dwaj panowie się jednocześnie zgłosili. Przewodniczący komisji Michał Tomczak. Bardzo proszę. Proszę udzielić głosu panu Michałowi Tomczakowi, czyli przesunąć w górę listy. Proszę włączyć mikrofon pana Tomczaka. Bardzo proszę.
Głos przeciw, wynikający również z tego, że z wypowiedzi wnioskodawcy wynika, że w ogóle nie rozumie, jaka jest podstawa ani sens przyjęcia tejże uchwały. Ta uchwała nie wyłania oferenta, który ma przejąć stację dializ, ponieważ my już taką uchwałę podjęliśmy o rozpisaniu konkursu ofert. Ten konkurs ofert został już dawno rozstrzygnięty, umowa już jest dawno podpisana, skończył się remont. 1 lipca ten podmiot nazywa się, tak jak już mówiłem dzisiaj, jeszcze raz powtórzę, bo pan radny nie słyszał albo nie słuchał, Fresenius. Rozpoczyna działalność. Tylko tyle. Dziękuję.
Ta uchwała jest potrzebna dlatego, że zmienia się przedmiot działalności posumu, ponieważ ta usługa po prostu zostaje wykreślona, bo kto inny będzie ją realizował. Nie przetarg jest istotą tej uchwały. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Pani dyrektor Dybowska jeszcze przed głosowaniem.
Ja chciałabym jeszcze raz podkreślić, że ta uchwała jest uchwałą wymaganą ze względów formalnych do wyrejestrowania w rejestrze wojewody oddziału dializ, tak aby posum na terenie posumu nie prowadzono podwójnej działalności, jak gdyby w tym samym zakresie, czyli żeby nie udzielał świadczeń z zakresu dializoterapii posum i podmiot zewnętrzny, który został wyłoniony w drodze przetargu.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Pan radny Szymon Szynkowski zgłosił wniosek o przerwanie obradowania nad tym projektem uchwały. Proszę Państwa, kto jest za podjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 9 głosów za, 14 przeciw, 5 osób wstrzymało się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada wniosek odrzuciła, a więc kontynuujemy dyskusję nad projektem uchwały. Proszę o ekran z debatą. Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Myślę, że spośród tych głosów, które tutaj padły, nikt nie kwestionuje
zasadności podjęcia tej uchwały. To chodzi o coś innego. Kilkadziesiąt minut temu gratulowaliśmy sobie nawzajem, jak to świetnie udało się, że tak powiem, po ciągu nieporozumień wreszcie dogadać i podyskutować merytorycznie na temat uchwał niezwykle ważnych dla miasta i tak dalej, i tak dalej. Jak sądzę, ta uchwała, jak większość, jest również istotna dla miasta i szczerze mówiąc takie wrzucanie, robienie takich wrzutek w trakcie sesji, no zawsze budzi jakieś podejrzenia, chociażby nie było żadnych podstaw co do tego i myślę, że nie ma takich podstaw. No, ja nie widzę powodu, dlaczego nie można naprawdę inaczej na temat uchwał rozmawiać, nie można wcześniej radnym dostarczać projektów i umożliwić rzeczywiście rzetelną debatę tym, którzy chcą w takiej debacie brać udział, bo pewnie też i nie wszyscy chcą.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę, że tutaj doszło do pewnego nieporozumienia, które jest prezentowane tutaj przez kolegów z PiS-u. Z tego względu, że na temat sytuacji w Posumie, na temat stacji dializ, na temat sytuacji w podległych Radzie Miasta, placówkach ochrony zdrowia, rozmawiamy bardzo intensywnie, zarówno na forum Komisji Zdrowia, jak i forum całej Rady, od początku kadencji bardzo intensywnie. Ja nie chcę przypominać tych wszystkich rzeczy, które wyniknęły z działalności poprzedniego dyrektora i tak dalej, i tak dalej. Rada Miasta i Komisja Zdrowia i Rada Miasta wykonała bardzo duży wysiłek, aby ten ośrodek specjalistycznych usług medycznych, aby on nie tylko, że istniał, nie tylko, że nie przynosił strat, nie tylko, że nie ograniczył swojej działalności, ale wręcz przeciwnie, aby swoją działalność poszerzył, aby te wszystkie, mało tego, te wszystkie zmiany, które właściwie możemy nazwać zmianami strukturalnymi, w żaden sposób nie miały wpływu na pacjenta, który tak jak przed zmianami strukturalnymi do tej poradni wchodzi i tak samo następnego dnia po zmianach strukturalnych do tej poradni wchodzi, nie mając zielonego pojęcia, że do jakichkolwiek zmian doszło. Jego zdrowie jest leczone tak samo i taką samą jakość usługi dostaje. Przez półtora roku na ten temat rozmawiamy bardzo intensywnie i każda z tych decyzji wieloetapowa była poprzedzona szeroką dyskusją, zarówno, jeszcze raz powtórzę, na forum Komisji Zdrowia, jak i na forum całej Rady. A dzisiaj jest to tylko i wyłącznie kwestia stwierdzenia przez Radę stanu faktycznego i niczego więcej. I tutaj nic nie ma dyrektor i jego obecność, bo w ogóle nie został zaproszony w sprawach formalnych. My mówimy tylko o sprawach formalnych. I szanujmy czas dyrektorów, lekarzy i innych, którzy mieliby tu siedzieć tylko i wyłącznie parę godzin i powiedzieć, że taki jest stan faktyczny, co powiedziała pani dyrektor Dybowska. Ja w ogóle nie wiem, skąd ten zarzut i w ogóle nie wiem, o co chodzi. Nic nie było bardziej chyba transparentne niż zmiany w naszych jednostkach ochrony zdrowia. Jeśli nie było transparentne, to proszę nam to powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nim udzielę kolejnej osobie głosu, chciałbym powiedzieć tak i będzie to dotyczyło formalnej strony dyskusji, a nie meritum rzeczy. Mam wrażenie, że ta dyskusja w tej chwili mówi o okolicznościach nie dotyczących samego projektu uchwały. Projekt uchwały rzeczywiście jest czysto formalny, dotyczy stwierdzenia pewnego faktu, który się dzieje od pewnego czasu i stanie się ciałem 1 lipca. Mam w ręku pismo wojewody wielkopolskiego, który tu potwierdzam słowa, które padły, akceptuje ten stan rzeczy. W związku z tym od strony formalnej wszystko jest w porządku. Natomiast skłaniam się ku temu, żeby powiedzieć takie słowo, że dla jakości tego spotkania byłoby lepiej, gdybyśmy pismo o chęci rozszerzenia porządku obrad otrzymali wczoraj. Ten projekt byłby od wczoraj na stronie internetowej i przynajmniej część tej dyskusji mogłaby się dzisiaj nie toczyć. Kwestia obecności pana dyrektora może być dyskusyjna. Dla jednych jest kwestią logistyczną, dla innych pewnego udziału w podejmowaniu decyzji, która jest istotna dla ośrodka. Dlatego tą dyskusję można w dalszym ciągu toczyć, przywołując argumenty na rzecz jednego i drugiego rozwiązania, ale to w dalszym ciągu ta dyskusja nie rozwiązuje problemu uchwały merytorycznego, który powinniśmy dzisiaj zdecydować. Dlatego chciałbym do Państwa radnych zaapelować. Spróbujmy wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. To jest apel nie tylko do Rady, ale przede wszystkim do strony urzędowej. Skupmy się na tym, co jest rzeczywiście istotą tego projektu uchwały. Taka część dyskusji już się odbyła i pewne wyjaśnienia nastąpiły. Natomiast proponowałbym, żebyśmy nie ciągnęli wątku o sprawach nie będących przedmiotem tej uchwały. I taki jest mój apel do Państwa radnych. A teraz pan radny Jan Chudobiecki.
Ja chciałbym bardzo poprosić panią mecenas o stwierdzenie, jaka byłaby sytuacja w świetle wypowiedzi pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, gdyby Rada nie przychyliła się do tej propozycji.
Czy pani mecenas może udzielić odpowiedzi od razu? Proszę. W takim razie poproszę o głos pana Norberta Napieraja, a pani mecenas udzieli odpowiedzi za chwilę.
Ja tylko króciutko chciałem się odnieść do tego, co mówił pan radny Smoli. Pan przewodniczący Ganowicz, tu nikt z nas, nikt z mojego klubu nie podważał ani transparentności całej procedury przekształcania Poznańskiej Służby Zdrowia. Mam wrażenie, że nikt się nawet nie odnosił w ogóle do zawartości merytorycznej tej uchwały, bo ta dyskusja powinna tego dotyczyć, ale nie dotyczy, co znaczy, że nikt zastrzeżeń co do samej uchwały nie ma. Chodzi o zastrzeżenia co do formy po prostu pracy nad uchwałą, a konkretnie do wrzucania na 10-15 minut przed głosowaniem uchwały do zapoznania się przez radnych. I tylko tyle. Nikt nie ma zastrzeżeń ani co do zasadności tej uchwały, ani jej zawartości. Przynajmniej ja takich głosów nie słyszałem.
Przy czym ja mam takie poczucie, że mogą się zdarzyć nadzwyczajne sytuacje, że projekt uchwały znajduje się z jakiegoś powodu w ostatniej chwili, ale lepiej takich sytuacji unikać.
Czy ja mogę, panie przewodniczący?
Tak, bardzo proszę.
Gwoli uzupełnienia moich wypowiedzi, chciałabym poinformować Wysoką Radę, że nie skierowaliśmy projektu tej uchwały wcześniej, dlatego że czekaliśmy też na opinię pana wojewody, która wpłynęła pod koniec ubiegłego tygodnia do pana prezydenta, stąd tak późne dostarczenie dokumentów do państwa. A jeśli chodzi o skutki niepodjęcia tej uchwały, to spółka Fresenius nie będzie mogła zarejestrować działalności w zakresie dializoterapii, a POSUB nie będzie mógł tej działalności wyrejestrować, jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko chciałem się odnieść do części wypowiedzi pana radnego Smula, który mówi o tym, żeby szanować swój czas. I to mnie szczególnie uderzyło, bo państwo szanujecie doskonale swój czas w ten sposób, że właśnie części uchwał chociażby nie chcecie nawet analizować na komisjach. No to jest dla mnie zdumiewające, że przewodniczący Komisji Zdrowia nie widzi niestosownego
jednak
nic.
Jednak prosiłbym ja, żeby ad rem, zgodnie z zapisem ordynacji proceduralnej, wróćmy do tematu uchwały.
Panie przewodniczący, dla mnie jest zadziwiające, że przewodniczący Komisji Zdrowia nie widzi nic niestosownego w tym, że ważna uchwała w tej sprawie nie jest przedmiotem obrad komisji. I to nie jest pierwszy raz, bo w innych przypadkach państwo też się zdarza tak, że nie chcecie analizować na komisji ważnych projektów uchwał, tylko od razu to jest wrzucane na Radę Miasta. Więc swój czas szanujecie doskonale. Często zdarza się tak, że ze względu na, mówiąc oględnie, niechęć pewną w garnięciu się do pracy części radnych z klubu Platformy Obywatelskiej. Nie ma nawet kworum na komisji, żeby można nad projektami uchwał obradować, a później zarzucacie nam, że my nie chcemy tutaj, że tak powiem, popierać pomysłów, które są rzekomo tylko formalnością. No, jakiś podstawowy tryb pracy, projekt, zapoznanie się z tym projektem, analiza na komisji, a następnie głosowanie na Radzie i wszyscy będą zadowoleni i wszyscy nie będą na pewno wtedy przedłużać dyskusji nad projektem uchwały. Dziękuję.
Apeluję do Państwa radnych, żeby zająć się projektem uchwały, a nie analizowaniem cech osobowych poszczególnych członków Rady. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja nie będę analizował cech osobowych czy osobowościowych poszczególnych członków Rady i tylko i wyłącznie kwestia merytoryczna. To znaczy tak, nie ma możliwości, żeby taką uchwałę wprowadzić, tak mi się wydaje, nie jestem prawnikiem, i żeby ją przegłosować przed dokonaniem pewnych faktów, które wynikają właśnie z rozpisania przetargu, wygrania tego przetargu i intencji rozpoczęcia działalności. W związku z czym nie można tego było robić wcześniej, bo my nie wiedzieliśmy, czy dojdzie to do skutku, z jaką datą, kto ten przetarg wygra i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze dochodzi ta kwestia opinii wojewody, o której mówiła pani dyrektor i tutaj rozumiem, że ona w żaden sposób tego nie można podważyć. W związku z tym zarzut, że jest to coś ważnego, co powinno stanąć na komisji 2 tygodnie temu, jest w ogóle nietrafiony, bo to wymaga z czasu. Ja wiem, że czas jest wymierny i alternatywny dla niektórych, ale dla mnie biegnie tylko do przodu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudowiecki.
Ta dyskusja zupełnie przeradza się w co innego niż dyskusja nad meritum sprawy, ale myślę, że wynika to częściowo z jednej strony z nieprzygotowania. Z drugiej strony, co do wypowiedzi, ja nie będę analizował cech osobowościowych przedmówcy mojego, natomiast muszę powiedzieć jednoznacznie, pan radny no, pewnych rzeczy nie rozumie i to było widać. Można wcześniej podejmować uchwały kierunkowe, ale no, to trzeba chcieć i trzeba rozumieć, pewne działania robić. Umowa została zawarta 7 marca, w związku z tym czas, jaki upłynął od tego momentu, jest dość długi. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do mojego pytania, bo odpowiedź była taka, że nie będzie zarejestrowana jeden podmiot, nie będzie wyrejestrowana działalność POSUM-u w tym zakresie. A jakie byłyby skutki finansowe nieprzyjęcia tej uchwały?
Dziękuję. Pani dyrektor, bardzo proszę.
No niewątpliwie trzeba byłoby rozwiązać umowę. Natomiast ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę Państwa, że zasady gospodarowania mieniem...
Ile? Co byśmy stracili, co zyskali?
3 miliony, o których wspominałam z tytułu przejęcia kontraktu, to jest zysk dla POSUM-u, jak również 600 tysięcy w skali roku z tytułu wynajmowania pomieszczeń. To jest ewidentny dochód POSUM-u wynikający z tej podpisanej umowy.
Ja myślę, że problem polega na tym, że to nie chodzi do końca i wyłącznie o wartości materialne, tylko jeśli POSUM nie wyrejestruje swojej działalności, to Fresenius nie może w tym miejscu zarejestrować. W związku z tym Fresenius nie będzie mógł prowadzić jeszcze swoich usług, a POSUM nie będzie miał na czym, bo nie ma na czym. W związku z tym istotny element zapisany w paragrafie 2 o tym, że nastąpi ciągłość świadczenia usług, będzie naruszony. I myślę, że taka jest istota tej uchwały. Musimy ją zdążyć podjąć przed końcem miesiąca, żeby od 1 lipca Fresenius mógł prowadzić te usługi. Ja tak rozumiem intencję tego, co tu było powiedziane. Przepraszam, że poza dyskusją próbuję może pomóc zrozumieć. Pan radny Sławomir Smul.
Ja bardzo dziękuję panie przewodniczący, że pan przewodniczący był uprzejmy wyjaśnić pewne rzeczy dotyczące nie tyle może bilansu rachunków i strat w kontekście ekonomicznym, ale również pacjentów, którzy przychodzą co trzeci dzień na dializy i to jest to, co kto rozumie, a co kto nie rozumie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma nikogo na liście oczekujących. Momentami ta dyskusja przypominała mi anegdotę, którą przytoczę Państwu dawno temu. Napisy jest, ale ja ją opowiem w takim razie. Jacek Kuroń po długiej debacie w celi ze swoim towarzyszem niedoli, ponieważ nie mogli się porozumieć, zakończył. Twój błąd polega na tym, że nie masz racji. Nie doszli do porozumienia. Przepraszam. Nie widzę dalszych. Jest pan radny Norbert Napieraj. Nie? Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, więc jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy niezwłocznie do drugiego czytania. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 481/08. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk podobnie. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o badanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 7 osób obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt 27a. Przystępujemy do realizacji punktu 29. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie chciałbym przede wszystkim poprosić wszystkich tych, którzy uczestniczą w spotkaniach tak zwanego konwentu, o spotkanie zaraz po zakończeniu sesji. To pierwszy komunikat, a drugi, że biorąc pod uwagę to, że dzisiaj jest kontynuacja sesji, kawa została przygotowana, w związku z tym zapraszam państwa do skorzystania z tego. Tym razem nie jest to w sali białej, ponieważ tam się odbywa konferencja, ale tutaj obok w sali 9. To moje dwa komunikaty, a teraz pani radna Magdalena Pałuszek.
Szanowne panie i panowie radni, dostaniecie albo już dostaliście państwo mailem na swoje skrzynki projekt uchwały będący moim projektem, który zgłosiłam do biura rady, do przewodniczącego Rady Miasta Poznania. W przeciwieństwie tutaj do ostatniej uchwały uważam, że powinien być czas na to, żebyśmy mogli sobie wytłumaczyć, o co chodzi w tym projekcie uchwały w komisjach. Nie zgłaszam tego w trybie nagłym, pilnym i koniecznym, aczkolwiek uchwała jest jakże bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców, także proszę nie być zdziwiony. Mam nadzieję, że niebawem pan przewodniczący skieruje do właściwych komisji i będę miała możliwość i okazję podzielić się z państwem powodami i motywami zaproponowania tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący, chciałem prosić pana przewodniczącego, ponieważ w tym gremium pan przewodniczący ma swoich przedstawicieli, o przedstawienie w ramach komunikatach na przyszłej sesji, bądź też ewentualnie pisemnie do wiadomości radnych, sprawozdania z dotychczasowej działalności Rady Seniorów, która została powołana kilka miesięcy temu. Nie bardzo wiemy jako radni, co tam w tej Radzie Seniorów się dzieje, jakie uchwały ta Rada Seniorów konsultowała, jakie inicjatywy podjęła. Pan przewodniczący, z tego co pamiętam, ma tam swoich przedstawicieli, więc jeśli mógłbym prosić o zasięgnięcie informacji i przedstawienie takiej informacji radnym, co tam się dzieje. Dziękuję.
Dziękuję. Ja nie pamiętam, czy są moi przedstawiciele, czy są przedstawiciele Rady Miasta, a jedynie ja wskazywałem w imieniu Rady Miasta. Sprawdzę to, ale to jest tylko dyskusja o słowach. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałbym prosić wszystkich członków Komisji Oświaty o to, aby zaszczycili swoją obecnością spotkanie komisji, nie posiedzenie takie, jakie odbywa się w trybie tym wymagającym bezwzględnie obecności, ale spotkanie komisji, które wspólnie z Komisją Kultury, z panem przewodniczącym Szczucińskim zwołaliśmy na najbliższy czwartek na godzinę 14, a więc w tym terminie, którym pierwotnie było przewidywane posiedzenie Komisji Oświaty. Ono miało być poświęcone współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, ale ze względu na wypadek osoby, która się tym zajmuje, zrezygnowałem z tego posiedzenia. W tym czasie pojawił się inny temat, bardzo ciekawy, związany między innymi z naszymi staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, akurat w wymiarze oświatowym i dlatego stąd to spotkanie komisji, na które bardzo serdecznie zapraszam i apeluję o przybycie, mimo że nie jest to posiedzenie, a spotkanie. Bardzo dziękuję.
Myślę, że jest to zaproszenie nie tylko dla członków Komisji Oświaty, ale dla wszystkich zainteresowanych członków Rady, członków Komisji Kultury i Nauki szczególnie. Ja chciałbym też jeszcze jedną rzecz przypomnieć. Przypominam, że w najbliższą niedzielę jest Święto Miasta Poznania, sesja uroczysta o godzinie 12 w Ratuszu Miejskim.
poprzedzona ona będzie o godzinie 10:00 mszą w intencji miasta i jego mieszkańców, którą odprawi kardynał Mirosław Wulk, gość arcybiskupa Gądeckiego, metropolity poznańskiego. Chętnych na tą mszę również zapraszam. W katedrze poznańskiej ta msza się odbędzie o godzinie 10:00, jak zwykle w święto miasta. Też chciałbym powiedzieć, że bezpośrednio po sesji uroczystej, podobnie jak to bywało kiedyś, w przestrzeni Starego Rynku odbędzie się pewna inscenizacja organizowana przez grupę artystów, kiedyś związanych z Jarkiem Maszewskim, i myślę, że taka tradycja wychodzenia w świąteczny dzień poza mury ratusza jest potrzebna, żeby ją odświeżyć, i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach. Także zapraszam, przypominam, również w niedzielę. Nie widzę dalszych zgłoszeń w punkcie wolne głosy i wnioski, zatem zamykam ten punkt i przystępuję do realizacji punktu ostatniego. Dziękuję Państwu za udział i zamykam 38. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie, informacje o działalności. To było...